Bardzo dużo słyszymy o tym, że rząd chciałby, aby więcej osób zatrudniać na umowach o pracę. I robi wszystko, żeby do tego zniechęcać.
Od czego zacząć? Jak nauczyć dzieci oszczędzania i wiedzy o finansach? Jak w ogóle ty to robisz u siebie?
Już w liceum, no to moim zdaniem każdy licealista powinien świetnie wiedzieć, czym jest koszt pracodawcy i o co chodzi z tym ZUS-em. Ja po prostu wprost słyszę od przedsiębiorców: Adam, ja się boję pieniędzy rządowych. Mam pomysł, ale po prostu ich nie wezmę, bo nie wiem, którego dnia i kiedy do mnie zapukają. Druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę w 2024 roku, to jest zmiana limitów.
To ty jakbyś nam powiedział i tutaj wszystkim widzom, co nas czeka, jeśli chodzi o podatki, prawo pracy i właśnie finanse 2024-2025. Zwolnienia pracowników. Czy myślisz, że rzeczywiście taki przeciętny Kowalski powinien się obawiać o pracę dzisiaj? No.
Małe firmy w ogóle nie są w stanie sobie pozwolić na rozwój własnych produktów opartych o AI.
No to dobra, no to konkrety. Czy ty możesz mi powiedzieć odnośnie AI w zarządzaniu finansami? Co na start? Czy ty używasz? No właśnie, czy masz jakieś, które zaadaptowałeś i mógłbyś o nich opowiedzieć? Czy ta gotówka do lamusa coraz trudniej będzie jakkolwiek firma, nie wiem, istnieć i mieć tą gotówkę, że te...
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Adam Zagała, założyciel Value Finance. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać o finansach, bo niestety kondycja firmy jest dzisiaj bardzo ciężka. Przez to, co się dzieje, słyszymy z każdej strony, że firmy, polskie firmy szczególnie, są takie na granicy wytrzymałości, więc cieszę się, że możemy dzisiaj trochę porozmawiać i pomóc być może tym firmom.
A ja się cieszę, że będę mógł się podzielić wiedzą z Twoimi widzami.
Bardzo. No to nie tracąc czasu, przejdźmy do pierwszego pytania. Gospodarka dzisiaj. Chciałem Ciebie zapytać właśnie, jak wyglądają finanse firm. Wiemy, że to trudny czas, właśnie o tym mówiliśmy. I czy według Ciebie czeka nas masowy upadek firm?
Na pewno mogę stwierdzić, że w gospodarce nie jest łatwo, zwłaszcza w porównaniu do tego, co może do nas płynąć z mediów, z social mediów, gdzie można dojść do wniosku, że to jest czas prosperity. Natomiast nasza analiza ponad 200 sprawozdań finansowych za 2023 rok, bo akurat te sprawozdania trzeba było przygotować do końca marca, ona pokazuje, że aż co czwarta firma w Polsce wygenerowała stratę. I ten wskaźnik się pogorszył w porównaniu do roku 2022. I tutaj musimy podkreślić to, że te firmy generują stratę, te firmy wygenerowały stratę, mimo tego, że mają wsparcie od naszych dyrektorów finansowych, od kontrolerów, od analityków, od zespołu księgowego, doradców podatkowych, czyli to są firmy, które mają obszar finansów zaopiekowany. Czyli wpływ na to, że one wygenerowały stratę, on najczęściej leżał w otoczeniu. Natomiast czy czeka nas masowy upadek? Nie, tego bym nie wieszczył. Natomiast przedsiębiorcy zaczynają się lepiej przyglądać swoim finansom, szukać tych oszczędności, więc pewnie jakieś redukcje, cięcia i ruchy po stronie sektora na pewno się pojawią.
No tak, właśnie to jest też wiele się boi, bo te firmy rzeczywiście coraz trudniej prowadzić, przecież już właśnie wrócił VAT na żywność, cały czas wracają, coraz bardziej dokręca się śrubę, więc właśnie idąc jeszcze tą stroną, to chciałem Cię zapytać o zwolnienia pracowników. Czy myślisz, że rzeczywiście taki przeciętny Kowalski powinien się obawiać o pracę dzisiaj? No bo nigdy w historii nie było, że aż tak dużo gigantów ogłasza zwolnienia i one się dzieją. Zawsze tam razy na jakiś czas jakaś może firma wynosiła się z Polski. Dzisiaj jest już to co chwilę, co nie ma chyba tygodnia, miesiąca, gdzie nie słyszymy o gigantach.
Na pewno chwilowo minął ten czas, w którym przedsiębiorcy martwili się o to, że nie będą mieli rąk do pracy. Tak jakby przez ostatnie parę lat można było odnieść takie wrażenie, że więcej opinii od przedsiębiorców słyszało się takich, że mogliby rosnąć, ale nie wiedzą, czy będą mieli ludzi do tej pracy. Więc ten czas, przynajmniej na jakiś moment, w tym momencie minął. Czy tutaj te informacje są niepokojące o tych upadłościach, masowych zwolnieniach? No tak, one są niepokojące, no bo można nawet wziąć jako przykład firmę Aptiv, tak? Jakby, która pod koniec lutego tam podobno z plotek w 30 minut zwolniła 200 osób, co stanowiło 10% jej załogi, więc trzeba to brać pod uwagę, że takie informacje będą do nas trafiać. Więc czy jako zwykły Kowalska powinniśmy się martwić? Powinniśmy brać to pod uwagę, że coś jest na rzeczy, aczkolwiek ja zawsze uważam, że osoby, które wnoszą wartość dla danej firmy, są zaangażowane, dają z siebie dużo, to te osoby zawsze znajdą sobie miejsce na rynku pracy.
Prawda. Dobry pracownik, jak się mówi, to skarb. Mhm. A powiedz mi, bo właśnie ja mam taki dysonans, też często inaczej w mediach, bo mamy takie dwie narracje w Polsce i słyszymy, że właśnie jest gospodarczo super, rozwijamy się, jeszcze nigdy nie byliśmy tak mocni, no ale jednak właśnie wiele firm, jak czytałem, rok 2023, jak powiedziałeś, też zakończyło ogromną stratą. No to jak to jest, to co mamy? Rozdwojenie i właśnie trochę chyba tak jest, że politycy swoje, a rynek swoje.
Wiesz co, dokładnie to, co zwróciło Twoją uwagę, było przyczyną do tego, że my przeanalizowaliśmy te sprawozdania finansowe, z którymi mieliśmy jako grupa styczność, a że pracujemy właśnie z sektorem w MŚP, no to jest to pewnego rodzaju reprezentatywna próbka tego, co się dzieje w gospodarce. I teraz tak, wszystko się zgadza, że przychody rosną. Tylko trzeba wziąć pod uwagę tempo tego wzrostu i przychody w firmie to nie wszystko. Więc tutaj zwróciłbym pierwszą uwagę na pierwszą rzecz, czyli na to, że w naszej próbie przychody tych firm rosną poniżej tempa inflacji. Czyli inflacja, średnioroczna inflacja w 2023 roku to było 11% z kawałkiem, natomiast w naszej próbie, w zależności od tego, jak spojrzeliśmy na wzrost przychodów między 2022 a 2023 rokiem, ten wzrost przychodów był gdzieś pomiędzy 4 a 13%. Tak? Więc tutaj naturalnie mniejsze firmy zanotowały większe wzrosty procentowe, te bliższe 13%. Natomiast gdy wzięliśmy pod uwagę też te duże firmy, te wzrosty procentowe były mniejsze. I co to w praktyce oznacza? Że te firmy się nie rozwijają. Bo jeżeli przyrost przychodów jest poniżej tempa średniorocznej inflacji, to znaczy, że tym firmom nie udaje się zrekompensować w tej poprzedniej sytuacji w kontekście działającej inflacji. I ta inflacja, która przekłada się na rosnące koszty dla tych przedsiębiorców, ona sprawia, że zyski firm się kurczą. I w zależności znowu od segmentu, czy patrzyliśmy na mniejsze firmy, czy na średnie, no to te zyski, one spadły od 25% do nawet 40%. To jest gigantyczny spadek. I takim wnioskiem, który płynie z tego wszystkiego, no to, że po prostu firmy sobie nie poradziły z utrzymaniem marży. Tak? Że zostały częściowo przygniecione tymi kosztami. I mówię tutaj o kosztach rozumianych bardzo szeroko, bo zarówno dynamika wzrostu płac jest ogromna, jak i wzrost pozostałych kosztów. I tutaj sobie firmy, nie wszystkie firmy są w stanie z tym poradzić.
No i tak rzeczywiście, jak się słyszę, że te pozostałe koszty, no nie za bardzo niektórzy mają, bo wiesz, to jest ogromna inwestycja, czy fotowoltaika, właśnie, czy prąd, gaz, to są nakłady, też długofalowość. I ja nawet wczoraj miałem na świeżo telefon od kolegi, który mieszka w Niemczech i ma zakłady blacharskie. Mówi, że tam naprawdę nie przestają przyjeżdżać klienci, że w ogóle tam dopiero jeszcze siada. Znowu w Polsce mam kolegę, który ma hotel przy granicy, gdzie pełno Niemców przyjeżdżało do firm, do fabryk i rozwijało się. Mówi, że jest pustka, więc tak rzeczywiście chyba to, nie wiem, właśnie ja się sam, czy to nadchodzi, czy to już jest jakiś taki szczyt i będziemy wychodzić, no bo no wiesz, ostatnie lata naprawdę były dobre, nie patrząc na tę sytuację, no to jakby firmy się rozwijały, wszyscy no mieliśmy pracę, rośliśmy, a dzisiaj no trochę się zaczynam obawiać, dokąd to idzie.
No jest dużo niewiadomych. Jest dużo niewiadomych, jest zmiany na rynku pracy, zmiany po stronie ustawodawcy, sytuacja geopolityczna, ona nic tak naprawdę nie ułatwia w kontekście stabilności, czy to biznesowej, czy politycznej, więc to otoczenie, w którym niestety musimy jako przedsiębiorcy funkcjonować, ono nie pomaga.
Chciałem Cię zapytać o właśnie AI w firmie, bo wiele firm dzisiaj na to stawia, Ja sam gdzieś tam testuję nawet w swojej branży, że no jest ta sztuczna inteligencja, ona pewnie niedługo będzie wszędzie, ale też wiele firm traci te pieniądze, bo wydaje duże pieniądze na tą sztuczną inteligencję i często to są spore pieniądze, które nie przynoszą takiego rezultatu. Ja sam jak widzę, jak testuję, to nie jest jeszcze doskonałe. To wiesz, jakbym miał dużo czasu, to mogę się bawić w ramach zabawy, ale jak to jest w ogóle w finansach?
Z mojej perspektywy, tak czysto finansowo patrząc na inwestycje w sztuczną inteligencję, to są to inwestycje obarczone bardzo kosztowne, no bo wynagrodzenie osób, które mogą pracować nad sztuczną inteligencją, jest odpowiednio wysokie, a do tego są obarczone ogromnym ryzykiem. W mojej prywatnej ocenie jest tak, że małe firmy w ogóle nie są w stanie sobie pozwolić na rozwój własnych produktów opartych o AI. No bo spójrzmy sobie tylko na dynamikę zmian w tym sektorze na przestrzeni tych półtora roku, dwóch lat. Co tam się wydarzyło? Jak bardzo poprawiły się możliwości i funkcjonalności tych narzędzi dostępnych za kilkanaście dolarów? I wyobraźmy sobie, że my przeznaczyliśmy kilka milionów złotych rok temu na inwestycje w produkt. I my jeszcze jako firmy nie byliśmy w stanie, jeszcze nie dokończyliśmy naszej inwestycji, a ona jest już dostępna w pakiecie za 20 dolarów. Więc ja widzę ogromne ryzyko w inwestycjach AI, jeżeli chodzi o budowę własnych narzędzi. Natomiast to, gdzie te najlepsze firmy chcą być i powinny być, to jest monitoring tego, co się dzieje w tym obszarze narzędzi i jak te narzędzia można wykorzystywać jakby w takim codziennej pracy.
Czyli taka adaptacja właśnie.
Adaptacja w narzędzi, które już są i są po prostu podane na tacy względnie niskim kosztem, a być może mniej w rozwój własnych produktów.
No to dobra, no to konkrety. Czy ty możesz mi powiedzieć odnośnie AI w zarządzaniu finansami? Co na start? Czy ty używasz? No właśnie, czy masz jakieś, które zaadaptowałeś i mógłbyś o nich opowiedzieć?
Zarządzanie finansami to bardzo, bardzo szeroki obszar. Tutaj mamy na myśli, zgodnie z naszą autorską metodą, mamy i procesy wewnętrzne, i księgowość, i controlling, i takie finanse tak zwane strategiczne, więc jest to bardzo szeroki obszar. I my jako firma monitorujemy to, co się dzieje na bieżąco w tych najpopularniejszych dostępnych jakby narzędziach. Obserwujemy i testujemy w rozwój czata GPT, testujemy sobie Copilota w Excelu, który się pojawił, testujemy sobie obecność AI-a w narzędziach Business Intelligence, tak? Czyli tych bardziej służących do automatyzacji raportowania i my w tym jesteśmy, natomiast aktualny poziom rozwoju tych narzędzi nie pozwala nam na ich wdrożenie w naszej firmie z taką pełną świadomością i odpowiedzialnością. No bo niestety w sytuacji my potrzebujemy jako firma udzielać precyzyjnych informacji przedsiębiorcom. Nasze dane, które im pokazujemy, one muszą być dokładne. Ja, jeżeli przedstawiam jakieś rekomendacje, na przykład częściowo związane z podatkami, no to my nie możemy się oprzeć na tym, że ChatGPT coś sobie zmyślił albo że obliczenia Copilota w Excelu były błędne. Nie? Więc jesteśmy tam, pracujemy na tych narzędziach, testujemy je, mamy w ogóle powołany taki mały wewnętrzny zespół, taki mały zespół R&D, który po prostu sprawdza i testuje te możliwości, natomiast obecnie nie jesteśmy w stanie ich wdrożyć, żeby tą naszą usługę zastąpić. I być może zabrzmi to trochę kontrowersyjnie, ale gdybym teraz był przedsiębiorcą, który nie jest finansistą, nie inwestowałbym kompletnie w AI w obszarze zarządzania finansami, bo jest to kosztowna inwestycja i prawdopodobnie na tym etapie rozwoju przeprowadzi tego przedsiębiorcę na manowce. Natomiast skupiłbym się na jednej rzeczy. Skupiłbym się na jakości danych wsadowych. I teraz dlaczego ta jakość danych wsadowych jest istotna? Ja wierzę w to, że tworzą się aktualnie porządne narzędzia do zarządzania finansami w oparciu o AI. I w momencie, kiedy one już będą stabilne i ich możliwości będą do wykorzystania, przewagę konkurencyjną będą miały te firmy, które będą miały wysokiej jakości dane, których będzie można użyć do modelu. danych tych konkretnych firm. Bo niestety to bardzo kuleje w sektorze. Czyli polscy przedsiębiorcy nie dbają o jakość tych danych. No i mamy zasadę garbage in, garbage out.
No ale może właśnie znasz jakieś takie najciekawsze przykłady związane z firmą i sztuczną inteligencją. Może pozytywne, negatywne, jak to wywaliło, nie wiem.
Znaczy my obserwujemy, szczególną uwagę poświęcamy na rozwój AI-a w obszarze obiegu dokumentów, dostarczania tych dokumentów od firmy do biura księgowego oraz dużą część pracy poświęcamy na automatyzację naszego zespołu księgowego. Tak? I tu widzimy takie dwa trendy, które zaczynają funkcjonować. To nie są jeszcze znowu stabilne rozwiązania, ale pokładamy w nich dużą nadzieję. Pierwszy trend to jest automatyczne parowanie rozrachunków, czyli łączenie naszych płatności, które wchodzą na nasze konto lub z niego wychodzą z naszymi fakturami, bo to jest gro pracy po stronie księgowości, żeby połączyć fakturę z wpływem na konto. I tutaj ta automatyzacja z wykorzystaniem AI-a, ona się pojawiła i jest dosyć obiecująca. I drugi trend to jest jeszcze lepsza i dokładniejsza zautomatyzowana dekretacja faktur jakby po stronie księgowości. Może to nie jest słowo jakby zrozumiałe jakby dla wszystkich przedsiębiorców, ale w każdym razie dekretacja to jest nic innego jak odpowiednie opisanie faktury w systemie księgowym, zarówno w kontekście podatków, rodzaju tego powstawania kosztu i tak dalej. I są już modele danych bazujące na dużej ilości faktur i które mają ułatwiać tą pracę księgowości. Co pokaże czas, to zobaczymy, na ile to będzie stabilne i efektywne.
Na pewno jest to ciekawy świat, co nas czeka, jeśli chodzi o te rzeczy, no ale może przyziemne, to ty jakbyś nam powiedział i tutaj wszystkim widzom, co nas czeka, jeśli chodzi o podatki, prawa pracy i właśnie finanse 2024-2025.
W 2024 roku zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy. To jest największy w historii ostatnich kilku lat procentowy wzrost płacy minimalnej, który wzorem ubiegłego roku rośnie też stopniowo. Duży wzrost zanotowaliśmy już w styczniu względem poprzedniego i kolejna podwyżka tej płacy minimalnej będzie w lipcu. No i to niestety jakby nie wspiera przedsiębiorców w tym zatrudnianiu, ale to się dzieje, to jest uchwalone, musimy sobie z tym poradzić. Druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę w 2024 roku, to jest zmiana limitów, a tak naprawdę ich zmniejszenie. Wiele rzeczy w finansach, w podatkach zależy od takiego magicznego limitu 2 milionów euro. Są to limity związane na przykład z tym, czy spółka może stosować stawkę 19% czy 9%, albo limity związane z tym, czy ktoś musi być już na pełnych księgach, czy nie. No i to są limity podane w kwotach euro, które zostały ustanowione kilka lat temu. No i weźmy pod uwagę to, jakby że w czasach inflacji, z którą mamy do czynienia oraz z wahającymi się kursami walut, w 2024 roku mamy taką sytuację, że te limity w przeliczeniu na złotówki znacząco spadły. Więc to oznacza sytuację, w której mamy rosnące koszty, co czwarta firma generuje stratę, a te wszystkie limity, które miały dawać pewnego rodzaju preferencje, one spadły w złotówkach. I to dotyczy 2024 roku. Jeżeli chodzi o 2025 rok, no to tutaj, przynajmniej z tego, co wszyscy mówią, planowana jest duża zmiana, czyli wprowadzenie KSeF-u. KSeF, czyli Krajowy System Elektronicznych Faktur, który będzie rewolucją w ogóle w obszarze obiegu dokumentów i to jest rewolucja, która ma dotknąć która dotknie i firmy, i biura księgowe. Tak? Czyli coraz mniej będzie tego, nie będzie faktur papierowych. Faktury papierowe po prostu znikną z obiegu. I to jest duża rewolucja, która nas czeka. termin wprowadzenia KSeF-u i tak już został przesunięty z lipca prawdopodobnie na styczeń 2025 roku, bo tej daty konkretnie na tyle, na ile mi wiadomo, jeszcze nie ma. No więc pożyjemy i zobaczymy, co.
No rzeczywiście mnie jest to ciekawe. Trochę też nieraz poruszamy temat CBDC i też właśnie gotówki i chyba już po prostu odchodzi ta gotówka do lamusa. Coraz trudniej będzie jakkolwiek firmam, nie wiem, istnieć i mieć tą gotówkę, że te wszystkie limity też zmniejszają płatności i tak dalej.
Potrafimy się już dziwić, idąc na przykład do banku, gdzie okazuje się, że w naszym oddziale nie ma obiegu gotówkowego i ani tych pieniędzy w banku nie wpłacimy, ani ich nie podejmiemy. Tak, no więc zmienia się.
Zmienia się, no dobrze. A w takim razie, jak mówimy o finansach, to gdzie my wydajemy ich najwięcej? Jakie to są obszary, które mógłbyś powiedzieć? Widzowie, można już dzisiaj, nie wiem, zrobić sobie taki rachunek sumienia, sprawdzić, czy tam rzeczywiście u nas też nie uciekają najwięcej.
Mówisz, gdzie przedsiębiorcy tracą najwięcej pieniędzy. Przedsiębiorcy najwięcej pieniędzy tracą w zbyt późno podejmowanych decyzjach. To jest podstawowa przyczyna, z którą spotkaliśmy w tych kilkuset wdrożeniach systemów kontrolingowych i wsparcia w finansach, które mieliśmy okazję przeprowadzić. Niestety przedsiębiorcy w Polsce nie zarządzają swoimi finansami na takim poziomie, na jakim mogliby to robić i o wielu problemach finansowych dowiadują się zbyt późno, bo po prostu nie mają odpowiednich narzędzi, nie mają odpowiednich raportów. I z finansami jest trochę jak z profilaktyką w leczeniu. Jeżeli nie dbamy, jeżeli nie prowadzimy tej profilaktyki możliwie regularnie, no to często możemy być zaskoczeni po jakimś czasie. I tak jest z nietrafionymi inwestycjami, tak jest z niepotrzebnymi kosztami, tak jest ze spadającą rentownością, że przedsiębiorcy nie zarządzający finansami, oni dowiadują się o niektórych spadkach znacząco po fakcie. Ciężko wskazać jeden jakiś rodzaj kosztów.
Że... Dawniej mówiło, że wcześniej, że dużo osób przypalało na start samochód. Ktoś ostatnio pokazał, że biznesplan przyszedł, że chcą robić biznes i od razu wynagrodzenia były tak wysokie, że wiesz...
Wynagrodzenia, leasing do samochodu i 15 lat temu to jeszcze była pieczątka, ale ta pieczątka to nigdy nie był znaczący wydatek. Tego jest coraz mniej. Te młodsze pokolenia przedsiębiorców, które wchodzą na rynek, one nie są nastawione aż tak bardzo konsumpcyjnie. Dla nich status posiadania samochodu nie zawsze jest tym najważniejszym. Więc tego jest mniej, aczkolwiek dalej jest tego bardzo, bardzo dużo. Widzimy, że marketing potrafi być prowadzony nieefektywnie. Widzimy, że nierentowne projekty nie są w jakiś sposób restrukturyzowane. Widzimy, że inwestycje o wątpliwej stopie zwrotu albo są kontynuowane, albo mimo tego, że są jakby już na starcie o wątpliwej stopie zwrotu, one i tak są podejmowane decyzje. Więc tutaj trzeba spojrzeć na finanse tych firm holistycznie i niestety te błędne decyzje, bądź zbyt późne decyzje z uwagi na brak tych narzędzi do zarządzania finansami, to jest ogromna przestrzeń do tego, do usprawnień i do optymalizacji w firmach.
A powiedz mi właśnie, jednym z takich kroków, dużo przedsiębiorców się zastanawia, czy dobra księgowa to skarb, bo tak się mówi, być może mówiło, czy raczej jest system online, bo ja na przykład korzystam z systemu online, do fakturowania jest dla mnie ok, ale no, nie miałem księgowej, mam taki obóz, że jest 50 na 50, jak to jest według Ciebie?
Odpowiadając na pierwszą część Twojego pytania, czy księgowa to skarb? Tak. Księgowa, dobra księgowa to skarb i to z dwóch powodów. Tak naprawdę księgowych jest za mało na rynku i bardzo ciężko o osobę kompetentną, która jest w stanie być realnym wsparciem dla biznesu i realizować swoją pracę jakościowo. I przyczyną tego jest w dużej mierze COVID i Polski Ład. Niestety te dwa czynniki, które wydarzyły się tak naprawdę w jednym momencie, one spowodowały znaczący odpływ od tego zawodu. Mhm. Czyli poziom zmiany, ilość zmian w przepisach sprawiła, że ogrom osób po prostu powiedziało, że nie da rady i po prostu, że zrezygnowało jakby z kontynuacji tego zawodu, zwłaszcza to były osoby o dłuższym stażu, z większym doświadczeniem. A druga rzecz jest taka, że Polski Ład po prostu spowodował przyrost spółek. Czyli te decyzje i te zmiany, one spowodowały, że ilość spółek, które potrzebują tej księgowości, wzrosła, więc mamy do czynienia z dwoma trendami. Ze spadającą podażą księgowych i rosnącym popytem na księgi. Więc pierwsza część pytania, z pełną świadomością mówię, że dobra księgowa to ogromny skarb i trzeba o nią dbać.
Pozdrawiamy wszystkie księgowe.
Tak jest. Natomiast kiedy system online, a kiedy nie? Tutaj powinniśmy sobie zdefiniować, co to znaczy system online i co to znaczy księgowość online. Bo mamy dwa rodzaje tej księgowości, można powiedzieć online. Mamy księgowość online, którą prowadzimy samodzielnie i mamy biura księgowe, które pracują z Tobą online, ale masz dalej tam dedykowaną opiekę i oni robią pracę oni robią pracę dla Ciebie. Czy tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o systemy online, w których przedsiębiorca prowadzi swoją księgowość, uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla małych firm, dla freelancerów i jest dedykowane dla KPIR-ów, czyli dla książki przychodów i rozchodów. Jeżeli ktoś wchodzi na pełne księgi, czyli na tą bardziej zaawansowaną formę księgowości, tutaj bym z tego rozwiązania typowo online już na pewno nie korzystał. I co więcej, raczej szukałbym opieki w biura, gdzie będę miał dedykowaną księgową, kogoś, kto pozna moją firmę, kogoś, kto pozna moje potrzeby i się do tego dostosuje. I będzie działał w formie zdalnej. Taka jest moja opinia.
No to przechodząc do dyrektora finansowego, zewnętrznego dyrektora finansowego, to kiedy właśnie o nim możemy myśleć? Czy jest jakiś taki moment, że możemy powiedzieć, dobra, jesteśmy na to gotowi, albo właśnie oszczędzamy pieniądze, no bo to jest też oszczędność pieniędzy, jak już kiedyś też o tym gdzieś rozmawialiśmy.
Dokładnie tak. Analizując to, jak rozwijają się biznesy, z małej skali przez średnią do coraz większej. Tą kluczową osobą spinającą biznes jest founder, założyciel, wspólnik, członek zarządu. I najczęściej w tych początkowych etapach rozwoju firmy, kiedy ona ma kilkaset tysięcy, kilka milionów w przychodu, za finanse odpowiedzialny jest założyciel. Kiedy jego firma się rozwija, tam powstaje, przedsiębiorca ma chroniczny brak czasu. I cały czas te finanse leżą, najczęściej są w jego gestii. No i w moment, w którym powinniśmy rozważyć zatrudnienie kogoś z zewnątrz, tak, zewnętrznego dyrektora finansowego na przykład, to jest moment, w którym przedsiębiorca wie, że czas, który aktualnie poświęca na prowadzenie finansów swojej firmy, to jest czas, który mógłby lepiej spożytkować w innych obszarach, zajmując się czy to sprzedażą, czy marketingiem. Próbując to jakoś zwizualizować, zobrazować. Widzimy to na próbie firm, z którymi pracujemy, że najczęściej ten próg graniczny, od kiedy warto pracować z nami jako zewnętrznym dyrektorem finansowym, to jest przedział 3-5 milionów rocznego przychodu. To jest ten moment, w którym występuje tak zwana luka, nazywamy ją kompetencyjno-finansową. Tak? Czyli o tej części kompetencyjnej już powiedziałem, czyli najczęściej przedsiębiorcy są przedsiębiorcami, bo są specjalistami w swojej dziedzinie. Robią świetne produkty, zajmują się handlem bądź świadczą swoje usługi, ale rzadko kiedy jest to specjalizacja w obszarze finansów. Tak? Więc tym przedsiębiorcom po prostu brakuje kompetencji. A z drugiej strony jest luka finansowa, czyli mniejszych firm albo nie stać na zatrudnienie osób, które na full time zajęłyby się finansami firmy, albo po prostu zatrudnienie tych osób jest totalnie nieefektywne, bo w małej firmie, nie ukrywajmy, tam nie ma miejsca nawet dla analityka na full time, a co dopiero o dyrektorze finansowym. Tak? Więc my naszą usługą właśnie tą lukę kompetencyjno-finansową wypełniamy, bo ta luka trwa bardzo długo. Ona potrafi z naszych wyliczeń, to jest do 50 milionów rocznego przychodu, a jeżeli to są biznesy handlowe, to nawet do 100 milionów rocznego przychodu.
No, przeszliśmy przez te finanse, przechodzimy przez wszystkie potrzeby i możliwości, jak optymalizować od naszej strony, ale co teraz według Ciebie rząd, no bo ja jestem też patriotą, walczymy o polskie firmy i jest duma, że jest ich dużo i nie chciałem, żeby się zamykały, no bo jednak no, tworzymy gospodarkę, jak możesz kogoś zatrudnić, możesz jakby wyprodukować czy sprzedać i to zostaje te pieniądze tutaj, a nie eksportujemy gdzieś tam te pieniądze do innych firm.
Wiesz co, obserwując razem z żoną to co się dzieje w opinii publicznej, tak to szeroko nazwijmy, ja mam wrażenie, że żeby pomóc w polskiej gospodarce, trzeba się nią po prostu zająć. Osobiście kwestie, teraz na przykład gorącym tematem jest temat aborcji. Uważam go za typowy temat zastępczy i uważam go za ważny temat, który należy rozwiązać. Natomiast jest to temat, który w mojej ocenie za bardzo angażuje w aktualnych parlamentarzystów i oni zamiast skupiać się na gospodarce na przykład zajmują się tym w tak istotnym stopniu. Mhm. Więc po pierwsze, żeby pomóc tej gospodarce, trzeba się na niej skupić i po prostu się nią zająć. Gdybym gdzieś tam się znalazł i byłbym na miejscu rządzących, z moim doświadczeniem uważam, że tym pierwszym punktem, którym należałoby się zająć, to jest niestety zmiana narracji. Cały czas w Polsce panuje narracja o tym chciwym przedsiębiorcy i wykorzystywanych pracownikach. I owszem, oczywiście są skrajne przykłady, ale te skrajne przykłady zawsze są po obu stronach. Na zachodzie z doświadczeń firm, z którymi pracujemy i sami mamy jakieś swoje podstawowe doświadczenia, widzimy, że w krajach zachodnich przedsiębiorcy są trochę inaczej traktowani. I nie chodzi o to, żeby robić z przedsiębiorców święte krowy, ale żeby jednak docenić tą ich taki codzienny trud w tym, że oni jednak tak jakby częściowo pod chęcią generowania zysków, ale jednak zatrudniają, rozwijają gospodarkę, tworzą innowacyjne produkty i usługi. Więc ta zmiana narracji wydaje mi się taką podstawą, którą powinniśmy wdrożyć. Drugim punktem no to jest poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i to w jakiś sposób pewnie się dzieje i widziałbym duży potencjał w przywróceniu zaufania do NCBiR-u i do dotacji płynących z rządu. Tych dotacji na innowacje, bo w innowacjach jest klucz do rozwoju gospodarki, zwłaszcza w czasach AI, o czym sobie mówiliśmy, a niestety przez liczne afery, ja po prostu wprost słyszę od przedsiębiorców: Adam, ja się boję pieniędzy rządowych, mam pomysł, ale po prostu ich nie wezmę, bo nie wiem którego dnia i kiedy do mnie zapukają. To jest głos przedsiębiorców.
Jesteś związany z finansami na co dzień, więc takie pytanie może trochę już nie o biznes, ale o dzieci, edukację finansową. To jest takie dla nas bardzo ważne też na kanale. Chciałem Ciebie zapytać, od czego zacząć, jak nauczyć dzieci oszczędzania i wiedzy o finansach, jak w ogóle Ty to robisz u siebie w rodzinie, bo wiem też, że masz dzieci.
Tak, ja mam dwójkę dzieci i powiem Ci, ja zacząłem tak naprawdę od czytania książek. Moje dzieci kochają czytać i wpadła mi w ręce po prostu książka o finansach, taka dla takich maluchów, tam 3-4-latków. I zacząłem im tą książkę czytać i oni sami do mnie w którymś momencie zaczęli wracać: tato, czy możemy przeczytać tą książkę o pieniądzach? No i tam jakby czytamy sobie o tym, czym jest praca, czym są pieniądze, czym jest gotówka, czytamy, czym są jakby firmy i to jest takim bardzo fajnym, prostym językiem napisane, więc tego typu książki na pewno mogę polecić. Myślę, że kolejnym krokiem, zwłaszcza u takich maluchów, no to będzie jakaś kwestia kieszonkowego i po prostu dania im możliwości popełniania błędów bądź wydawania tych pieniędzy. I jeżeli będziemy im dawać możliwość i popełniania błędów i tłumaczyć im, jak to w ogóle wpływa, to oni sami będą mogli sobie wykształcić taką troszkę, profesjonalnie w firmach nazywam to inteligencję finansową, ale tak, więc u dzieci to może mieć ten swój efekt. Dużym aspektem tutaj, już na tych starszych etapach, w kolejnych etapach edukacji, to wydaje mi się to takie wytłumaczenie naszym dzieciom po prostu, jak to jest z tą gospodarką. Tylko nie w taki sposób, że mamy PKB, coś tam na to wpływa i tak naprawdę niewielu finansistów jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, to o co chodzi z tym PKB. Mam tutaj na myśli o wytłumaczenie tych wszystkich zależności między tak jak o co chodzi z zatrudnieniem, o co chodzi z pracą, o na przykład już w liceum, no to moim zdaniem każdy licealista powinien świetnie wiedzieć, czym jest koszt pracodawcy i o co chodzi z tym ZUS-em. Bo niestety cały czas pokutuje w nas to, że przedsiębiorcy w Polsce na rozmowach rekrutacyjnych z pracownikami spotykają się z podejściem: nie interesuje mnie to, ile moje zatrudnienie będzie kosztować firmę, interesuje mnie to, ile dostanę na rękę. I owszem, to jest priorytet i uważam, że pracownik idzie do pracy po to, żeby zarabiać i on ma wiedzieć, ile on zarobi tych pieniędzy. Natomiast powinien też wiedzieć, że przedsiębiorcę kosztuje to znacznie, znacznie więcej, bo tego nam czasami brakuje. I może wracając jeszcze na chwilę do tego wątku podatkowego, o którym chwilę sobie rozmawialiśmy, bardzo dużo słyszymy o tym, że rząd chciałby, aby więcej osób zatrudniać na umowach o pracę. I robi wszystko, żeby do tego zniechęcać. Jeżeli naprawdę by komuś zależało na zatrudnianiu, na umowach o pracę, no to uważam, że powinny się pojawić jakieś zachęty w tym kierunku. Powinni aktualnie do umów o pracę są dokładane tylko kolejne regulacje i obostrzenia na przedsiębiorców. I mamy tylko taki, mam wrażenie, że w tej dyskusji o umowach o pracę mamy tylko ten jedno takie parcie jakby z jednej strony, żeby tym pracownikom na umowach było jeszcze lepiej. I kompletnie to nie funkcjonuje. Więc widziałbym to w taki sposób, że po prostu troszkę jakby poluzować tym przedsiębiorcom. Nawet nie mówię tu w ogóle o koszcie umów o pracę.
Ale właśnie, jakbyś to jeszcze usprawnił, bo to jest dobre pytanie, jak już przeszedłeś o podatku, na co warto postawić? Bo pierwsze, no to bym powiedział tak, jak mówisz, czyli te poluzowanie trochę i no tak trochę chyba mówisz, że ostatnie lata to jest właśnie narracja, ten etat. I na dodatek, tak jak wszyscy wiemy, że ten etat przed niczym nas nie chroni, bo też możemy zostać zwolnieni. Pokazało ten case, co powiedziałeś, 30 minut i nie ma, tak. Więc no jakby nic to nie daje. A jednak cały czas jest ta narracja, że super, masz etat, to jesteś już bezpieczny i tylko walcz o to.
Trudność w zatrudnianiu na umowach o pracę często wynika z zachowań pracowników i obawy przedsiębiorców. Bo my mamy 60 parę osób na pokładzie i sami zatrudniamy w oparciu o umowy o pracę i często się spotkamy z patologiami, gdzie pracownicy nadużywają tych zapisów. I moim zdaniem tutaj podstawowym działaniem, jakie należałoby podjąć, to jest kontrola zwolnień zdrowotnych.
Tak. To jest chore, że musisz płacić za pracownika, który choruje.
To już tam pal licho, że trzeba za to płacić. Po prostu w dużej mierze te zwolnienia są fikcyjne. I sami mieliśmy do czynienia jakby wielokrotnie z czymś takim. I to po prostu bardzo dezorganizuje pracę.
To jest dobry przykład, jak pewnie by sprawdzili ten sam pracownik, jak pracował na etacie versus przeszedł na firmę, nie? Nagle się kończą zwolnienia i już się nie choruje, więc każdy zdrowie, jak ma już swoją firmę, to musisz być zdrowy.
Trochę tak jest. Trochę tak jest. Oczywiście zawsze trzeba znaleźć ten złoty środek, ale to są te bolączki, które widzę. Tak? Nadmierne uregulowanie i asymetria umów o pracę, asymetria w tym stosunku przedsiębiorca-pracownik i nadużywanie przez część pracowników po prostu tych praw, które z tego
wypłyną. Oczywiście, jak ktoś planuje ciążę, jest w ciąży, to jest super i niech sobie i powinniśmy o to dbać, ale z drugiej strony rzeczywiście, jak bierzemy urlop, żeby pojechać na, bierzemy wolne, żeby jechać na urlop albo gdzieś tam robić remont w domu, bo też się tak zdarzało, miałem nawet kiedyś przykład kolegi, który w czasie pracy na zwolnieniu wygrał wywiertarkę w jakimś tam w dużym sklepie takim budowlanym, więc się śmialiśmy, no ale niestety tak było.
No my mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie deweloperzy pracują na przykład w dwóch firmach jednocześnie, nie informując o tym ani jednego, ani drugiego pracodawcy, tak? Więc tego jest dużo, ale wydaje mi się, że wiesz co, że to wszystko wynika z tego, że tych przepisów jest po prostu tak strasznie dużo, one są tak skomplikowane. Wiem, że trochę podcinam gałąź, na której siedzę, no bo dlatego mamy linię wsparcia podatkowego, dlatego mamy linię księgowości, kadry i zarządzanie finansami, bo to wszystko jest takie trudne. Ale gdyby to uprościć, myślę, że na pewno by to nikomu nie zaszkodziło, a wręcz jestem przekonany, że by pomogło.
Tak, te proste podatki od wielu nas mówi, i niestety się nic nie dzieje. To jest też smutne, że też głos tych przedsiębiorców ostatnimi laty jest w ogóle niesłyszalny. Nie? I to jest takie smutne. Oczywiście gdzieś pan Ryszard Florek z Fakro, który walczył o ten CIT estoński i udało się go wprowadzić, ale tak na co dzień w ogóle jakby widzę ten nieświat. No, zamiast właśnie stawiać na to i ten dialog powinien być ciągły, 24 godziny ktoś powinien być w kontakcie i mówić o naszych bolączkach, no to to powstaje nowy ład, który żaden urząd skarbowy nawet nie jest w stanie interpretować. Tak.
Na szczęście są ruchy w dobrym kierunku. Tak? Ten CIT estoński, który wspomniałeś, tak? To jest rozwiązanie, które w jakiś sposób pomaga w rozwoju firm. Ale znowu, jest bardzo uregulowane, żeby nie powiedzieć przeregulowane. Obostrzeń jest całkiem sporo, ale kierunek jest dobry. Tak samo nie wiem, czy słyszałeś o picie kasowym. Tak? Znowu, to jest rozwiązanie, które ma sprawić, że przedsiębiorcy zaczną płacić podatek dochodowy dopiero w momencie, kiedy otrzymają pieniądze od swojego kontrahenta.
Powinno już dawno być super rozwiązane. Tak?
W obszarze VAT-u to
ale
już
to jest tylko pomysł, rozumiem, tak?
Trwają prace.
Okay. Politycznie mówiąc.
Tak, politycznie mówiąc. W VAT-ie to już obowiązuje, że tak jest, można wprowadzić metodę kasową. Nie ma tego w obszarze podatku dochodowego, więc nad tym prace trwają. No tylko już z samych zapowiedzi tam jest tyle uregulowań, że bardzo będzie prawdopodobnie utrudnione wyliczanie tego. No więc znowu, mamy przykład. Ruch w dobrym kierunku, ale rozwiąza i biurokrację.
No ale to jest smutne, no bo tak jak mówisz, to jest proste rozwiązanie. Dla mnie to siadam w jeden dzień i mówię, nie zapłacili, nie płacę, koniec. I masz do tego systemy, więc to jest, tak jak ktoś kiedyś powiedział, ja się z tym zgadzam, że wiesz, przedsiębiorca cały czas ma problemy, szuka rozwiązań, a urzędnicy cały czas szukają takich rozwiązań, żeby tego nie robić, więc w drugą stronę, nie? My szukamy, żeby to robić, więc mam nadzieję, że tu jest też taka, trochę o tym powiedziałeś, o tych zmianach w polityce i w tej narracji, że będziemy po prostu takim dialogiem i mogli na partnerskich warunkach rozmawiać, bo wtedy no, ta Polska się będzie rozwijała, więc no, bardzo, bardzo ważny przekaz. Adam, no bardzo Ci dziękuję za tą merytoryczną rozmowę i mam pytanie na koniec, czy Ty masz jakiś przekaz do widzów?
Jeżeli chodzi o mój przekaz do widzów, na podstawie naszych doświadczeń widzimy i wiemy, że o firmowe finanse trzeba dbać zawsze, natomiast nie wszyscy przedsiębiorcy tak robią. Z finansami jest jak z profilaktyką w zdrowiu. Trzeba prowadzić działania profilaktyczne, żeby obronić się przed poważniejszymi turbulencjami i widzimy, że lepiej to działa, że lepiej przez kryzysy przechodzą firmy, które odpowiednio zarządzają i dbają o swoje finanse. Bo niestety, kiedy firmy zbyt późno do nas przychodzą, no to dalej stosując komunikację medyczną, to może nawet dojść do amputacji na przykład części zespołu, działów konkretnych tych, co mamy, z czym mamy do czynienia na przykład przy wspomnianych przez Ciebie w zwolnieniach grupowych. Druga rzecz, jaką bym powiedział, to że skupmy się na swoich firmach, a nie na komunikatach medialnych, I bo niestety realia są takie, że co czwarta firma generuje stratę, a większość firm, która wyszła na zero bądź wygenerowała zysk, i tak traci rentowność, tak? I tak im się pogarsza ta rentowność. Więc każda złotówka jest ważna, dbajmy o nasze koszty, dbajmy o nasze przychody i zajmujmy się tymi finansami w taki sposób, aby wykorzystać je do lepszego podejmowania naszych decyzji.
Strasznie ważne i strasznie Ci dziękuję za tak merytoryczną rozmowę. Myślę, że bardzo ważny przekaz. Myślę, że przekaz na czasie. Ja się też dołączam. Dbajmy o finanse, dbajmy o koszty i jak potrzeba, to wspierajmy się. I to jest też ważne, że właśnie dzisiaj o tych mówiliśmy etatach, umowach, a czasami właśnie wystarczy wyoutsourcować, zrobić to na zewnątrz i jest to taniej, szybciej, bezpieczniej, bo zawsze możemy zrezygnować, jak nie jesteśmy zadowoleni po prostu, niż cała procedura zwolni pracowników i to też jest takie ważne i trochę chyba jeszcze przed chwilą powiedziałeś, że dobrze, że ten trend też do nas wchodzi, bo to jeśli chodzi o nas przedsiębiorców, może pomóc, bo nie musimy, bo chcielibyśmy zarabiać, żeby mieć sztab ludzi w każdej dziedzinie, ale dzisiaj nie mając tych pieniędzy możemy jakby się rozwijać i korzystać z tej wiedzy eksperckiej po prostu na takim poziomie, na jaki jest nas potrzebny. Dawniej nie było tego wyjścia.
Mamy dynamiczne czasy i żeby firmy się rozwijały i utrzymywały swoje przewagi konkurencyjne, muszą korzystać z zewnętrznego wsparcia, bo nie sposób, żeby ten biedny przedsiębiorca zajął się wszystkimi obszarami swojej firmy.
Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję.
Dziękuję za ciekawą rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.